Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj troszkę w innej formie niż zwykle odbywa się nasze spotkanie. Te trzy dni, które świętujemy, trzy dni, które rozmyślamy nad tym, co się stało 2000 lat temu, dni pomiędzy śmiercią Jezusa a Jego zmartwychwstaniem, to bardzo krótki czas. W tak krótkim czasie uczniom Jezusa, także innym bliskim, towarzyszyły, można powiedzieć, takie skrajne emocje, bo z jednej strony doświadczyli śmierci kogoś bliskiego, ich mistrza, przyjaciela, nauczyciela. Więc to był moment, który wydawał się być końcem ich nadziei. A z drugiej strony doświadczenie tego, że Chrystus zmartwychwstał, wydał też uczniom ostatnie polecenia. Przez te trzy dni patrzymy na istotę tego, w co wierzymy. Spotykają się w tych dniach dwie rzeczy. Jedna trudna, może dla człowieka najtrudniejsza, a druga, która przynosi wielką radość i spełnienie. I dzisiaj o tych rzeczach chciałbym powiedzieć. Jeżeli myślę o najbardziej trudnej rzeczy dla mnie na tej ziemi, najbardziej smutnej rzeczy dla mnie jako człowieka, to tą rzeczą jest to, że nic nie trwa wiecznie w naszym odczuciu. Czyli wszystko, co kochamy, co nam się podoba, ma swój kres. Filozofowie mówią, jeżeli coś ma swój początek, to musi mieć też swój koniec. I kiedy doświadczamy tego początku, to jest to wspaniałe uczucie. Weźmy na przykład narodziny dziecka. Jest to wyjątkowa chwila. Początek jest wspaniały, ale kiedy doświadczamy końca, czyli powiedzmy odchodzi od nas ktoś bliski, ktoś dla nas ważny, no jest to coś okropnego. I ten koniec w moim odczuciu jest jedną z trudniejszych rzeczy, z jakimi próbujemy się zmierzyć. Patrzymy na nasze ciało i zdajemy sobie sprawę, w jaką stronę to wszystko zmierza, że zmierza ku końcowi. Patrzymy na nasze siły fizyczne i one z biegiem lat słabną. Wiemy, w jaką stronę to zmierza. Patrzymy na zdrowie naszych rodziców, naszych dziadków, jeżeli ich jeszcze mamy. I wiemy, w jaką stronę to zmierza. Do tego, co wydaje się nieuchronne, czyli do końca. Ja jestem na takim etapie życia, że widzę ogromną miłość dzieci względem rodziców, własnych dzieci. Widzę potrzebę zależności z ich strony, potrzebę bliskości. Widzę zaufanie, ale z czasem wiem, że dzieci się zmieniają, rosną, stają się w pewnym momencie życia obojętne nawet względem rodziców. I ta bliskość, ta potrzeba zaufania, to wszystko wygasa. I to jest jedno z trudniejszych doświadczeń, że wszystko ma swój koniec, ma swój kres. Kiedy myślimy o miłości do drugiego człowieka, takiej ludzkiej, coś, co nazywamy często zakochaniem się, prawie każdy człowiek na tej sali to kiedyś czuł. Piękna rzecz i kiedy się rodzi, to człowiek jest bardzo szczęśliwy, ale z czasem ten rodzaj miłości zanika w człowieku, słabnie. Też ma swój kres. Początek jest wspaniały, no, koniec jest smutny. Święta wielkanocne są dobrą okazją, by przypomnieć sobie, może dla niektórych uświadomić sobie, że są rzeczy, których ta zasada końca nie dotyczy. Są takie rzeczy na tej ziemi. Ludzie, którzy mówią, Boga nie ma, muszą zgodzić się z tą myślą. Wszystko ma swój początek i ma też swój koniec. My wierzymy inaczej. Oczywiście święta to jest tylko jakaś ludzka próba zwrócenia uwagi na to, co jest naprawdę istotne. Trudno powiedzieć, że akurat w te dni powinniśmy rozmyślać o tym, że Jezus umarł i zmartwychwstał. Oczywiście to powinno być naszą codziennością, ale święta są jakąś taką ludzką próbą zwrócenia uwagi, że jest coś poza granicą, której doświadczamy, granicą końca. W ludzkiej perspektywie wszystko ma swój koniec. W ludzkim doświadczeniu wszystko ma swój koniec. Jeżeli nasz sposób myślenia jest tylko materialny i ogranicza się do praw rządzących tym światem, wszystko będzie miało swój koniec. Ale to jest tylko ludzka perspektywa. My możemy patrzeć także oczami Boga na rzeczywistość, między innymi czytając Jego Słowo. Więc popatrzmy na fragment Ewangelii Łukasza, od niego zaczniemy. Fragment, który opisuje już wydarzenia po zmartwychwstaniu Jezusa. Popatrzmy. 24 rozdział Ewangelii Łukasza od wersetu. Jeżeli bym mógł prosić. Wersety 1 do 3. Przepraszam. W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu został odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. A były to Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba i inne z nimi. W ten dzień grupa kobiet poszła do grobu. W ich sercach był głęboki smutek, bo były święcie przekonane, że to jest właśnie taki ludzkie doświadczenie końca, tak? Że miały w swoim życiu coś cennego, miały kogoś, komu wiele zawdzięczały, bo jedna z opisanych tu kobiet została przez Jezusa uwolniona od złych demonów. Mogła powiedzieć, zawdzięczam Jezusowi całe życie, bo moje życie było straszne, zanim On je zmienił. W ich sercach jest głęboki smutek, bo myślą, to jest koniec. I to jest nasze często ludzkie doświadczenie. Uświadamiamy sobie naszą sytuację i mówimy, no to już jest kres, to jest najgorsza rzecz, jaka mogła mnie spotkać. Wszystko ma swój koniec, najpiękniejsze rzeczy, najlepsze rzeczy mają swój kres. I one tak myślą, jak przeciętny człowiek. Jezus umiera na krzyżu, zostaje pogrzebany, to jest koniec historii. I kobiety myślą, że jedyną rzeczą, jaka im pozostała, to są wspomnienia, tak? Piękne wspomnienia. I z ludzkiej perspektywy tak jest. Wielu ludzi dzisiaj, mam wrażenie, lubi odwoływać się do tego, jak kiedyś było wspaniale, prawda? Mówiąc, o kiedyś to były czasy, było świetnie. Bo ten świat, wydaje się, ma taką zasadę, że wszystko zmierza w pewnym kierunku i to nie jest kierunek, że będzie coraz lepiej, raczej zmierza ku końcowi. Więc kobiety, które pierwsze zobaczyły, że Jezusa nie ma w grobie, myślały dokładnie w ten sposób. To jest koniec, nic dobrego nas nie czeka. Jedyne, co nam pozostało, to wspominać, jak było kiedyś. Podobnie zresztą mają najbliżsi uczniowie Jezusa, bo te kobiety, jak zaraz się przekonamy, poszły im oznajmić, co się stało. Wersety 10 i 11. Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba i inne z nimi opowiadały to apostołom, lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary. To jest ciekawe, że nawet ci najbliżsi uczniowie Jezusa, ugruntowani w wierze, ci, którzy najwięcej czasu spędzili z Jezusem, patrzą po ludzku na rzeczywistość. Kiedy kobiety opowiadają im, co zobaczyły, to uczniowie mówią, czcza gadanina, tak? To są jakieś brednie. I choć dzieli nas wiele lat, 2000 lat, to niewiele różnimy się od tych kobiet czy od tych uczniów. Naturalnie patrzymy na rzeczywistość wokół nas tylko po ludzku, według praw tego świata. I zakładamy, że to, co ma swój początek, ma też swój koniec. Musimy założyć, że to, co się rodzi, co rozkwita i w pewnym momencie jest piękne i wyjątkowe, to potem szybko więdnie i odchodzi. Co jest rzeczą, która uczy nas patrzeć inaczej? Co sprawia, że człowiek może obudzić się z tego schematu początku i końca, przemijania i zajrzeć dalej, poza te granice? Aby odkryć odpowiedź na to pytanie, co jest tą rzeczą, popatrzmy na werset 4 z tego rozdziału. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj, zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy kobiety przypomniały sobie jego słowa. Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj, zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił wcześniej, mówił wam, będąc jeszcze w Galilei, że to wszystko się stanie, że Syn Człowieczy będzie wydany, ukrzyżowany, ale także zmartwychwstanie. I one sobie przypomniały. Co jest tą rzeczą, która uczy nas patrzeć inaczej niż tylko w ten schematyczny sposób, że wszystko ma swój początek i koniec? Co jest tą rzeczą? Co jest rzeczą, dzięki której potrafimy zajrzeć poza te granice? Tą rzeczą jest obietnica. W życiu człowieka jedna ze wspanialszych rzeczy, której może doświadczyć. W rękach Boga jedno ze wspaniałych narzędzi, których używa, by rodzić w naszych sercach nadzieję, czy budować naszą wiarę. Obietnica. Całe życie Jezusa było wypełnieniem wielu, wielu starotestamentowych proroctw. One były podobne do obietnicy. Bóg wiele lat wcześniej coś powiedział, że coś się stanie. I w pewnym momencie historii to się wydarzyło. I każdy, kto znał Stary Testament, a widział rzeczy, których dokonuje Jezus, widział, że to jest wypełnienie tego, co było wiele lat wcześniej zapowiedziane. Oczywiście nie tylko o życiu Jezusa, ale także o Jego śmierci i o zmartwychwstaniu. Jezus 3 razy zapowiada swoim uczniom, że musi zostać osądzony przez ludzi, znienawidzony przez nich, zabity, ale po 3 dniach zmartwychwstanie. Więc obietnica jest niezwykłym narzędziem w rękach Boga, bo pozwala nam zajrzeć poza ludzkie granice. To ona rodzi w naszych sercach nadzieję. I dla człowieka, który jest dzisiaj zamknięty w tym świecie, to znaczy podlega pewnym regułom, wszystko, co się zaczyna, to się kończy, coś, co jest piękne, kiedy się rodzi, ale potem przekwita i jest coraz gorsze, aż umiera. Dla człowieka, który jest zamknięty w tych schematach, bo póki jesteśmy w ciele, jesteśmy zamknięci w tym schemacie, rzeczą, która pozwala popatrzeć dalej, jest właśnie obietnica. Jest to wspaniała rzecz, bo rodzi w naszym sercu nadzieję. Każdy człowiek tęskni za czymś więcej. Czasami, kiedy czytam o ateistach, oni mówią, najbardziej zazdrościmy chrześcijanom tego, że oni mają obietnicę tego, że spotkają się ze swoimi bliskimi zaraz po śmierci. Bo trudno jest zaakceptować człowiekowi, który mówi, Boga nie ma, on musi zaakceptować, że skoro go nie ma, to nie spotkam się z nikim tam w wieczności. Musi to zaakceptować, no bo jak? Jak się spotkać? Jeżeli odejdzie ktoś dla niego bliski, on wie, że to jest koniec, ten definitywny koniec, nie będzie nigdy nic więcej. Obietnica jest tym czymś, co przenosi nas poza granicę schematu, w jakim jesteśmy na pewien czas zamknięci. Jezus wiele razy zapowiadał to, co się stanie. Nie zawsze tylko uczniom. Mamy scenę w Ewangelii Jana, w której mówi te słowa szerzej, chociaż nie mówi ich dosłownie. Bardzo ciekawe wydarzenie, popatrzmy. Ewangelia Jana, 2 rozdział. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego, jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź, zburzcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi, 46 lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu 3 dni? On zaś mówił o świątyni swojego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział i uwierzyli Pismu i Słowu, które wyrzekł Jezus. Żydzi żądali znaku. Jezus im mówi, zburzcie tą świątynię, ja ją odbuduję. Mówił tu o swoim ciele. Mówił o tym, że ci ludzie zburzą, czyli zabiją go, ale Jezus zmartwychwstanie. Uczniowie przysłuchiwali się tej scenie, widzieli tą rozmowę między Jezusem a Żydami i kiedy Jezus zmartwychwstał, zrozumieli, że to była kolejna zapowiedź tego, że Chrystus musi zostać zabity, ale też zmartwychwstanie. Świątynia ciała została zburzona, ale On ją odbudował. Dla nas to jest jak obietnica. Nasze ciała przemijają i każdy człowiek w pewnym momencie życia zdaje sobie już z tego sprawę. Bóg daje obietnicę także odnośnie tego. W pewnym momencie drogi za Jezusem, Jego 3 najbliższych uczniów przeżyło coś niezwykłego. Zazwyczaj obietnica kojarzy nam się z czyimś słowem. Czyli ja obiecuję coś mojemu synowi na przykład. On ma taki zeszyt, w którym wpisuje obietnicę, żebym na pewno ich dotrzymał. Sam mu zasugerowałem, żeby to zrobił. Więc obietnica to są tylko słowa. Dla najbliższych uczniów Jezusa przygotowana była bardzo ciekawa lekcja. Moment, w którym obietnica przestała być tylko słowem. Dzięki tej lekcji uczniowie, najbliżsi uczniowie Jezusa, 3, mogli zobaczyć na własne oczy obietnicę. Jezus pozwolił im zajrzeć za kurtynę, która dzieli ten świat od tego, co jest później. To było coś wyjątkowego. Możemy o tym przeczytać między innymi w Ewangelii Łukasza, 9 rozdział. Popatrzmy, co to za lekcja. W jakieś 8 dni po tych mowach wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto 2 mężów rozmawiało z nim, byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwóch mężów stojących przy nim. Gdy oni odchodzili od niego, Piotr rzekł do Jezusa, Mistrzu, dobrze, tu jesteśmy. Postawmy 3 namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy tamci weszli w obłok, a z obłoku odezwał się głos, to jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmiali o tym, co widzieli. Mamy tutaj scenę, w której trzej najbliżsi uczniowie doświadczają obietnicy tego, co będzie po śmierci, nie tylko w formie słowa. Widzieli coś na własne oczy. Widzieli, jak czytamy, Mojżesza i Eliasza, czyli ludzi, którzy odeszli dawno, dawno temu. A teraz widzą ich na własne oczy, że oni istnieją w Bożej chwale. I nagle ten schemat początku, końca, wszystko się kończy, urywa. Oni widzą coś więcej niż przeciętny człowiek. Nagle widzą ludzi, którzy doświadczyli końca, ale nadal istnieją. To był wyjątkowy zaszczyt ujrzeć na własne oczy coś, co jest poza granicą tego świata. Co ciekawe, Jezus rozmawia z Mojżeszem i Eliaszem odnośnie tego, co ma dokonać, czego ma dokonać w Jerozolimie, odnośnie jego odejścia, czyli odnośnie jego śmierci i zmartwychwstania. Sprawa, o której Jezus rozmawia, dotyczy przekroczenia tej granicy, granicy życia człowieka. I uczniowie mają ten zaszczyt widzieć to na własne oczy. Można by zadać pytanie, po co? Oczywiście istnieje odpowiedź i mamy na nią dzisiaj czasu, nie jest kluczowa. Ale może wystarczy powiedzieć tyle, że dwóch z nich gotowych, a prawdopodobnie wszyscy byli gotowi, ale doświadcza męczeńskiej śmierci. To znaczy, oni wiedzą, co jest za tą granicą. Oni to widzieli na własne oczy. Nie boją się utracić swojego życia w imię Jezusa Chrystusa, bo oni wiedzą, co ich czeka. Będą jak Mojżesz i Eliasz w Bożej chwale. Święta są okazją, by dotknąć istoty sprawy i sięgnąć poza nasze granice, naszego świata, naszego ludzkiego myślenia. Drogą do tego jest obietnica. Oczywiście z obietnicą możesz zrobić to, co ci się podoba. Ja mam zapisane ileś obietnic złożonych mojemu synowi i on może z tym zrobić, co chce. On może powiedzieć, mnie to nie interesuje, ja w to nie wierzę. To nie ma znaczenia. Liczy się ten, kto składa obietnicę. I Bóg złożył nam wiele obietnic. Dzięki nim, dzięki obietnicom w naszych sercach rodzi się wspaniała rzecz, którą jest nadzieja. Rzecz tak dzisiaj deficytowa. Rzecz, której brakuje. Nadzieja na to, że będzie lepiej. Schemat, w którym jesteśmy zamknięci, raczej podpowiada nam, będzie gorzej. Bo patrzysz na swoje ciało, patrzysz na siłę swojego umysłu, która słabnie. Ja pisząc wykład z roku na rok widzę, że coraz trudniej mi się skupić. I gdybym się nie rozwijał w innych aspektach mojej pracy, wszystko zajmowałoby mi dwa razy więcej czasu. Bo jak miałem 20 lat, mój umysł był dużo silniejszy niż jest teraz. Ale nadzieja mówi, że może być lepiej. I że będzie lepiej. A nasza nadzieja nie kończy się na tym świecie, na tej rzeczywistości, na tych końcach, o których mówię dzisiaj, a których nie lubimy. Ludziom bez Boga pozostaje czekać na to, co jest nieuchronne. Mogą zatrzymać się na poziomie umysłu, na poziomie wiedzy, który jest najniższym z poziomów poznania rzeczywistości. My możemy sięgać dalej, zaglądać dalej dzięki obietnicom. Jeden z tych trzech uczniów, którzy byli na górze przemienienia, widzieli obietnicę na własne oczy, nie umiera śmiercią męczeńską, jest to Jan. Jan za to pisze ostatnią księgę Nowego Testamentu, Apokalipsę świętego Jana. I zobaczmy, co on tam mówi. 21 rozdział od pierwszego wersetu. I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I miasto święte Jeruzalem nowe ujrzałem wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu. Oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł zasiadający na tronie, oto czynię wszystko nowe. Pierwsze rzeczy minęły, mówi Jan. On już też był u kresu swojego życia i miał to widzenie, które Jezus kazał mu zapisać i rozesłać do kościołów pierwszego wieku. Pierwsze rzeczy minęły. To, co dzisiaj widzimy na własne oczy, prawa, którym jesteśmy poddani, nasze umysły, nasze ciała, historia naszej ziemi i wszystkie problemy, które dzisiaj nosimy w sercach, nawet te najmniejsze, ale też te globalne, to są rzeczy pierwsze. Filozofowie mówią, to, co ma początek, ma też koniec. To prawda, ale to wszystko, co widzimy, to są pierwsze rzeczy. A co jest po pierwszych? Kolejne. To, co ma początek, ma koniec. Zgadza się, ale koniec jest początkiem czegoś nowego. Jan mówi, pierwsze rzeczy minęły, teraz nadejdą nowe. Pierwsze rzeczy przemijają, czas na ziemi dobiegnie końca. Czy to będzie twój czas tutaj już za chwilę, czy to będzie czas, koniec wszystkich ludzi, to nie ma znaczenia. Czas na ziemi dobiegnie końca i co wtedy? Wszystko, czego doświadczamy, co widzimy, to, co wydaje się nieuchronne, że tracimy piękne i ważne rzeczy dla nas, to wszystko, to są rzeczy pierwsze. A po nich następują kolejne, nowa rzeczywistość, doskonalsza od tej, której tutaj doświadczamy. I dusza człowieka, zgodzicie się ze mną, tęskni do czegoś więcej. Otrę z nich wszelką łzę, śmierci już nie będzie. To, co nas boli w tej rzeczywistości, to, co nam nie pasuje, to, co chcielibyśmy, żeby było inaczej, żeby się nie wyczerpywało, jest cechą pierwszych rzeczy. I tak będzie do końca tego świata. One będą przemijać. Ludzka miłość będzie wzrastać, mieć swoje apogeum i słabnąć. Nasze siły będą wzrastać, czy fizyczne, czy umysłowe, i będą słabły aż po kres. Ale są to tylko rzeczy pierwsze. Bóg wzywa nas na kolejny rozdział. Zamieszkam wraz z nimi, będą oni moim ludem, tak mówi Bóg. Otrę z ich oczu wszelką ze śmierci już odtąd nie będzie, ani żałoby, ani krzyku, ani trudu, bo pierwsze rzeczy minęły. Czasami ten trud, którego doświadczamy, to cierpienie związane z przerwanymi relacjami, cierpienie związane z fizycznym niedomaganiem, to wszystko, wydaje się, że to moje życie nie ma sensu, bo takich rzeczy doświadczam. Ale kiedy uświadomimy sobie, że to dopiero pierwszy rozdział książki, to wszystko zmienia. Kto z ludzi dzisiaj powie, że to życie jest szczytem wszystkiego, o czym marzymy? Czy da się w ogóle tak zrobić? By te kilkadziesiąt lat na ziemi to było po prostu jedno wielkie szczęście dla człowieka. Raczej jest odwrotnie. Biblia mówi, to jest każdy dzień człowieka to jest trud i marność. Są to rzeczy pierwsze, skażone grzechem i to jest ich cecha. I nie powinno nas to dziwić, że się rzeczy wyczerpują. że brakuje sił, czy brakuje miłości. Rzeczy pierwsze. Ale Jan mówi, pierwsze rzeczy przeminęły. To jest perspektywa, wizja przyszłości. To przeminie właśnie, to cała niedoskonałość. I zostaniemy powołani do następny rozdział. Dlatego nie warto dzisiaj za bardzo przejmować się pierwszymi rzeczami. One są ułomne i każdy z nas to widzi. Nawet ci z nas, którzy mają najdoskonalsze życie według jakiegoś schematu, przyznają się, że to nie jest doskonałość. Że nie warto się przywiązywać do tych pierwszych rzeczy. Nie warto wierzyć w to, że to życie tutaj na ziemi jest jakimś szczytem szczęścia dla człowieka. Bo nie jest. Wiele rzeczy w naszym życiu przemija, uświadamiamy to sobie, jest to smutne. Zmierzamy w pewnym kierunku, ale z drugiej strony jest to droga, by zacząć kolejny rozdział. Aby nastało nowe, stare musi przeminąć. I wszyscy jesteśmy w drodze do tego. Obietnica jest rzeczą, która nas łączy z nową rzeczywistością, albo jest rzeczą, która pozwala nam spojrzeć poza schemat tego świata i jego reguły. Ona rodzi w naszych sercach tą nadzieję, że jest następny rozdział. Kiedy myślę o najcenniejszych rzeczach, jakie posiadam, jestem już w wieku, że wiem, że to nie są materialne rzeczy. Obietnica jest jedną z takich rzeczy. Jeżeli zabierzesz człowiekowi obietnicę następnego rozdziału, to pierwszy nie ma żadnego sensu. Nie ma. I każdy prędzej czy później musi powiedzieć, ten rozdział nie ma sensu. Niepotrzebnie został napisany. Tylko to nie my napisaliśmy ten rozdział. To nie my jesteśmy autorami. Czy to była nasza decyzja, że pojawiliśmy się w tej rzeczywistości? Czy my wybraliśmy prawa, którymi jesteśmy otoczeni? Nie. Ktoś napisał pierwszy rozdział, są następne. I obietnica pozwala nam zrozumieć, jakie to życie tutaj jest, a nie wymagać od niego zbyt wiele. Skoro obietnica jest tak wspaniałą rzeczą, to chciałbym zakończyć wykład jedną z nich. Ewangelia Jana, 14 rozdział, wersety 1-3. Niech się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Z ludzkiej perspektywy odejście Jezusa to był koniec. Ale Jezus mówi, co będzie w następnym rozdziale. Mówi, nie, niech się wasze serce nie trwoży. Nie bójcie się tego. Wielu z nich umrze śmiercią męczeńską, ale jakie to ma znaczenie, skoro to jest tylko koniec pierwszego rozdziału, a w drugim idę przygotować wam miejsce i wrócę po was, spotkamy się. Wspaniała obietnica dla uczniów Chrystusa, których my też dzisiaj reprezentujemy. Ten pierwszy rozdział prędzej czy później dobiegnie końca, ale będzie przejściem do o wiele, wiele wspanialszego. Mówiliśmy tu o wielkich obietnicach, o wielkich rzeczach. Mówiliśmy o śmierci, mówiliśmy o przyszłym życiu, w rzeczywistości, którą Bóg dla nas przygotował. Ale Boże obietnice dotyczą też naszego dnia, dzisiaj, tu i teraz. To nie jest tylko kwestia perspektywy, co będzie po śmierci. To jest ważne. Chrystus przyszedł po to, by dać nam wieczne zbawienie, ale przyszedł też po to, żeby odmieniać nasze życie tu i teraz. I trudno mi powiedzieć, która rzecz jest ważniejsza. Nie chcę tego robić. Wieczność z Bogiem jest bardzo ważna, ale Bóg chce także zmieniać nasze życie tutaj na ziemi. Doświadczyć pewnych rzeczy, chociaż jesteśmy zamknięci w pewnym systemie. Każdy chrześcijanin może doświadczyć realizacji Bożych obietnic w swoim życiu. Nieważne ile ma lat, czy ma 12 lat, czy 25, 30, 50, nie ma znaczenia. Więc dzisiaj na koniec naszego spotkania przygotowaliśmy To jest złe słowo, bo nie miałem w tym zbyt wiele udziału. Ktoś przygotował 3 wypowiedzi naszych przyjaciół w aspekcie wypełniania obietnic w naszym codziennym, prostym życiu. Więc zachęcam, żeby to obejrzeć, to zajmie kilka minut. Później te osoby też staną tutaj przed nami na środku.